Hello! To jest podcast Zrozumieć Latino, a ja nazywam się Natalia Nykiel. Moi drodzy, słuchajcie, dziś porozmawiamy sobie o hitach po hiszpańsku i po portugalsku. I to takich hitach, które myślę, że znacie w większości, a jeżeli nie znacie, to uważam, że to świetna okazja, żeby je poznać. A mówię o nich, że po hiszpańsku i po portugalsku, bo nie wszystkie będą latynoamerykańskie, ale to już wyjdzie w tych kwiatkach, które znajdują się w historiach dotyczących tych piosenek. One nie są takimi hitami, które są teraz numerem jeden w radiach czy w serwisach streamingowych, brylują po listach przebojów, tylko to są takie piosenki, które znamy tak trochę mimochodem, że jakby wiemy o nich, ale nie mamy pojęcia w ogóle skąd. Także będzie dzisiaj kilka zaskoczeń, to wam mogę obiecać. Zaczniemy od jednej z moich ulubionych piosenek. Uważam, że jest w ogóle jedną z takich najpiękniejszych melodii, jaką w życiu słyszałam. I nazywa się ona Garota da Ipanema, czyli po portugalsku Dziewczyna z Ipanemy. I teraz przenieśmy się do Brazylii. Wyobraźmy sobie, że jest rok 2016 i oficjalne otwarcie Olimpiady w Rio de Janeiro. Na scenę wychodzi Gisele Bündchen, czyli supermodelka światowej sławy, przepiękna i z taką ogromną gracją, ubrana w ogóle w sukienkę całą, w diamentach, po prostu świeci się, że widać ją z każdego miejsca na stadionie. I właśnie z tą gracją kroczy przez całą scenę właśnie w rytm tej piosenki. Posłuchajcie, jak brzmi tekst. Spójrz, jakie piękne zjawisko, jaka pełna wdzięku. To ta dziewczyna, która właśnie przechodzi, słodko balansując ciałem w drodze na plażę. Dziewczyna o ciele pozłacanym słońcem i panemy. Jej ruchy to czysta poezja. To najpiękniejsze zjawisko, jakie w życiu widziałem. Czemu jestem taki samotny? Czemu wszystko jest takie smutne? Piękność, która istnieje, piękność, która nie jest tylko moja, która również idzie samotnie. A gdyby ona wiedziała, że kiedy tak przechodzi, calutki świat napełnia się wdziękiem i staje się piękniejszy z powodu miłości.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha.
Teraz widzicie, jakie symboliczne znaczenie miało to otwarcie igrzysk w Rio, ponieważ Gisele Bündchen jest Brazylijką i ona jako ta dziewczyna z Ipanemy, krocząca przez scenę z ogromną gracją, z ogromną klasą w tej świecącej sukni, bez fajerwerków i bez żadnych sztucznych ogni, to robiło ogromne wrażenie. I do tego jakby cały stadion ludzi zgromadzonych tam śpiewał wspólnie tę piosenkę. I nie śpiewał jej w taki sposób, wiecie, stadionowy, ryczący w cudzysłowie, tylko w taki bardzo delikatny sposób, bo taka jest właśnie bossa nova, czyli gatunek muzyczny, w którym utrzymany jest ten utwór. I taka jest też ta dziewczyna z Ipanemy, dzięki której świat napełnia się wdziękiem i staje się piękniejszy. Pamiętam, jak moja pani profesor na studiach zawsze nam mówiła, że jak słyszy tę piosenkę, to ten właśnie delikatny rytm bosanowy przypomina jej kroki delikatnych stóp tej dziewczyny, która spaceruje po plaży, ponieważ Ipanema to jest właśnie jedna z najpopularniejszych plaż w Rio de Janeiro. I wiecie, co jest najciekawsze? Że ta dziewczyna z Ipanemy istnieje naprawdę. W 1962 roku w barze o nazwie Velosu, blisko plaży Ipanema, siedziało sobie dwóch mężczyzn, a byli nimi Tom Jobim i Vinicius G. Moraes. Zauważyli wtedy za oknem przechadzającą się 17-letnią dziewczynę Carioca, czyli taką dziewczynę, która pochodziła właśnie z Rio de Janeiro, to jest takie określenie po portugalsku. No, ona właśnie przechodziła ulicą obok baru. Tom i Vinicius, onieśmieleni totalnie jej urodą, napisali o niej piosenkę, nie znając wtedy osobiście dziewczyny. No i to jest właśnie Garota da Ipanema. No i co się wydarzyło z tą dziewczyną? Lata później dowiedziała się o tym, że to właśnie ona była tą inspiracją dla twórców piosenki. No i w trymiga stała się turbosławna. Nazywa się Elo Pinheiro i jako właśnie dziewczyna z Ipanemy, oczywiście została aktorką, modelką, otworzyła sieć swoich butików. Generalnie jakby do tej pory jest rozpoznawalna zarówno przez Brazylijczyków, jak i też w innych krajach. Udzieliła także wywiadu na oficjalne social media olimpiady w 2016 roku, więc jak poszukacie sobie w internecie, to z łatwością to znajdziecie. Tak samo polecam wam poszukać właśnie tego występu Gisele Bündchen na rozpoczęcie olimpiady. Tom Jobim, czyli autor muzyki, prosił nawet kilka razy Elo Pinheiro o rękę w momencie, kiedy już jakby oficjalnie się poznali, no ale ta ostatecznie wyszła za innego. Ten kompozytor jest jednym z najwybitniejszych muzyków brazylijskich. Jego dorobkiem inspirowali się na przykład Frank Sinatra, Diana Krall, Ella Fitzgerald, Sting i naprawdę wielu innych. Jak przelecicie kiedyś do Brazylii i wylądujecie na największym lotnisku, czyli w Rio de Janeiro, to port lotniczy Galeão nosi jego imię, czyli imienia Toma Carlosa Jobima. No i wiecie, jak to jest z takimi sławnymi piosenkami. Oczywiście teraz bar, w którym piosenka została napisana zamiast Velosu, nazywa się Garota da Ipanema. Nad stolikiem, przy którym niegdyś siedzieli Tom i Vinicius, namalowane są nuty i tekst piosenki. A ulica, którą szła dziewczyna, oczywiście zmieniła nazwę z Rua Montenegro na Rua Vinicius de Moraes, czyli od imienia autora tekstu. Ale piosenka Garota da Ipanema osiągnęła swój największy sukces później, dopiero w interpretacji João Gilberto i Stana Getza. I w takiej też wersji po raz pierwszy pojawiła się zwrotka po angielsku, którą napisała w ogóle żona João Gilberto, czyli Astrud. I dopiero w tym momencie piosenka zaczęła być rozpoznawalna pod tytułem The Girl from Ipanema. W 1965 piosenka zdobyła nagrodę Grammy i, co ciekawe, stała się drugą najczęściej nagrywaną w kolejnych wersjach piosenką XX wieku, a numerem jeden był Yesterday Beatlesów. I do tej pory ta piosenka ma ponad 500 wersji różnych artystów i była śpiewana na przykład przez Madonnę, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Franka Sinatrę i naprawdę wielu, wielu innych. No dobra, przejdźmy do kolejnego utworu, ale zostańmy jeszcze na chwilę w Brazylii. Posłuchajcie.
Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como esta tá pegado.
Pewnie znacie ten utwór bardziej z wersji zespołu Black Eyed Peas, którzy zaprosili do wspólnego wykonania oryginalnego autora tego utworu, czyli Sergio Mendeza. Posłuchajcie wersji Black Eyed Peas.
Black Eyed Peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava. Like lava.
To jest oczywiście utwór Mais Que Nada, a autorem tej piosenki jest Sergio Mendes, który jest synem Brazylijczyka i imigrantki z Etiopii. I no, myślę, że wszyscy kojarzymy ten bardzo charakterystyczny wstęp. I ja, szczerze mówiąc, zawsze myślałam sobie o nim, że on jest taki bardzo przypadkowy, że to jest jakby zbitka kilku samogłosek, i które po prostu mają być melodyjnie, mają fajnie brzmieć i tyle. A okazało się, że to jest coś bardzo konkretnego i coś bardzo ważnego. Ponieważ jest to zdanie w afrykańskim dialekcie Yoruba, mianowicie pozdrowienie dla Oba, czyli wojowniczej bogini Candomblé. A co to jest to Candomblé? To jest, słuchajcie, taka religia afrobrazylijska, która przybyła do Brazylii właśnie z Afryki. I w tym czasie istotą konkwisty, zarówno portugalskiej w Brazylii, jak i hiszpańskiej w innych częściach Ameryki Łacińskiej, było właśnie to niesienie ducha katolicyzmu i cywilizowanie tych nieucywilizowanych ludów rdzennych Ameryk. Więc możecie sobie wyobrazić, że właśnie takie wierzenia z Afryki, które przypłynęły razem z niewolnikami, były no, w ogóle surowo zakazane, no bo ten katolicyzm był krzewiony jak najbardziej. Dlatego ci niewolnicy musieli trochę obejść system i pod postaciami tych katolickich świętych narzucanych często bardzo ukrywano bóstwa religii afrykańskich. I tak w ogóle zaczął się ten cały synkretyzm religijny na kontynencie, czyli właśnie połączenie wyznań, mitologii z religią katolicką. I ten synkretyzm dotyczy też Candomblé. Rytuały w ogóle w tej religii są takimi spektaklami muzyczno-tanecznymi, w których wyznawcy ubrani na biało, bo tak się w ogóle ubierają na co dzień wyznawcy Candomblé, tańczą i śpiewają w tym języku Yoruba właśnie. I na przykład oddają cześć, składają ofiary i próbują nawiązać kontakt z takimi jakby bogami Orishas, czyli takimi boskimi przodkami, którzy są też na przykład przedstawicielami przyrody i generalnie tego jednego stwórcy. W ogóle zobaczcie, we wszystkich religiach niby tak różnych od siebie, a zawsze gdzieś tam chodzi o to samo, o jakieś takie postępowanie według kodeksu moralnego i wierzenia, że jest tam ktoś jakiś jeden większy, kto to wszystko ogarnia. Jeszcze co do Candomblé, to, bo powiedziałam, że to są rytuały, ale żebyście sobie nie myśleli, bo uczestnicy nie używają do nich absolutnie żadnych specyfików, jakichś żadnych herbatek, ani żadnych tutaj ajałasek, tylko to są naturalne, jakby naturalnie wpadają w trans w trakcie tańca i śpiewów. Więc teraz, jak będziecie gdzieś słyszeć piosenkę Mais Que Nada, to możecie pomyśleć sobie, że właśnie pozdrawiacie wojowniczą boginię Oba. Niestety, tak to zazwyczaj jest z religiami, że zawsze jest jakaś jedna, która uważa swoją wyższość nad drugą. I obecnie w Brazylii, w wielu miejscach, te religie właśnie afroamerykańskie bardzo mocno i niemiło ścierają się z wyznaniem ewangelickim. Ostatnio powstał taki film dokumentalny, który nazywa się Wiara i Furia. I stara się on pokazać realia życia tych społeczności właśnie wyznań Candomblé, Makumby i ewangelików, którzy bardzo często w ogóle żyją ściana w ścianę, na przykład na terenach fawel. Niestety to wyznawcy tych, w cudzysłowie, afrobogów żyją na marginesie, są zastraszani i szykanowani. No, w tym filmie możecie to wszystko zobaczyć, polecam wam bardzo serdecznie. Taka scena z tego filmu, która mnie tak bardzo poruszyła, to moment, w którym mafia, która strzeże faweli, mówi o sobie, że jest armią Boga, tego ewangelickiego oczywiście, i uzbrojeni pilnują bram wjazdowych do faweli, a na murach namalowano napis: przy wjeździe miej opuszczone szyby, zapalone światło, zatrzymaj się, z góry dziękujemy. Zobaczcie, to się tak przedziwnie wszystko przeplata. Muzyka z religią, religia z historią, a historia zawsze będzie miała wpływ na to, co się dzieje dzisiaj. To jest kolejny z moich ulubionych i absolutnie najpiękniejszych utworów na mojej playliście, czyli piosenka Chan Chan. A autorem jest Compay Segundo, którego już tutaj raz słyszeliście, ponieważ śpiewał nam Guantanamera w pierwszym odcinku. Posłuchajcie tekstu do tego utworu. Z Alto Cedo jadę do Marcané, dojeżdżam do Cueto, potem do Mayeri. Nie zaprzepaszczę miłości, którą czuję do ciebie. Wilgotnieją mi usta, nie powstrzymam się. Kiedy Juanika i Chan Chan przesiewali piasek na plaży, jakże pośladki jej drgały, jakże Chan Chan się rozpalał. Oczyść przejście z suchych trzcin, bo chcę usiąść na tym pniu, inaczej nie wytrzymam. Compay Segundo o historii piosenki Chan Chan mówił, że właśnie nawiązuje do historii z jego miejscowości, w której spędził swoje dzieciństwo. A było tam dwoje kochanków, właśnie dziewczyna Juanika i chłopak Chan Chan. Bardzo chcieli się pobrać, ale nie mieli pieniędzy na budowę domu, więc udali się na miejską plażę, aby zebrać piasek w celu zrobienia czegoś w rodzaju bloków do budowy ścian. No i Juanika weszła lekko do wody, a ta przylgnęła do jej ciała, do jej sukienki. I kiedy wyszła, właśnie w tej sukience, przylepionej totalnie i która jakby pokazywała jej smukłą figurę, zaczęła przesiewać piasek bardzo takimi rytmicznymi ruchami, które podkreślały jej wdzięki. A że obdarzona była ciałem bardzo ładnym, więc ten Chan Chan był bardzo zawstydzony na tej plaży tym, jak ona wyglądała i się poruszała i tak dalej. No i dlatego ten fragmencik piosenki taki jest, że kiedy Juanika i Chan Chan przesiewali piasek na plaży, jakże pośladki jej drgały, jakże Chan Chan się rozpalał. Natomiast pierwsza część utworu, czyli z Alto Cedo jadę do Marcané, dojeżdżam do Cueto, potem do Mayari, to oczywiście wspomnienie miast, przez które podróżował Compay w młodości. Jeśli chodzi o ten utwór, to trzeba zacząć temat od nazwy albumu czy zespołu, którego wykonuje w tej najbardziej znanej wersji, czyli chodzi oczywiście o Buena Vista Social Club. Przede wszystkim jest to nazwa kubańskiego klubu muzycznego w Hawanie, bardzo popularnego w latach 40., już teraz nieistniejącego, ponieważ został zamknięty w latach 60. W wyniku różnych zawirowań rewolucji kubańskiej. W tym klubie właśnie do lat 40., 50. mieli w zwyczaju grywać najlepsi muzycy kubańscy, absolutnie najlepsi. I po jego zamknięciu niestety większość z nich została zapomniana. Po 50 latach od tego wydarzenia, za inicjatywą muzyka kubańskiego Juana de Marcos Gonzalesa i gitarzysty ze Stanów Zjednoczonych Raya Kudera, odnaleziono muzyków, którzy w tym klubie grali. W tamtym momencie ich średnia wieku to już co najmniej 70 lat. I po jakby spotkaniu ponownym nagrali wspólnie płytę, która ma właśnie taki tytuł, Buena Vista Social Club. I także z całej tej historii powstał wspaniały film, który pokazuje właśnie Hawanę z przełomu XX, XXI wieku. Niestety pokazuje też smutne realia właśnie życia tych legendarnych kubańskich muzyków, którzy musieli porzucić swoje marzenia, porzucić swoje profesje, bo nie było do tego warunków i zostali po prostu zapomnieni gdzieś, czyszcząc komuś buty. Pianista Ruben González Fontanis, jeden z najbardziej uzdolnionych pianistów kubańskich, nie miał nawet w swoim domu żadnego instrumentu przez te wszystkie lata. Także bardzo, bardzo wam ten film polecam w reżyserii Wima Wendersa, który na przykład nakręcił też Sól Ziemi, już też legendarny film dokumentalny. Film nazywa się też Buena Vista Social Club. I jeszcze bardziej polecam wam właśnie tę płytę, ponieważ zawiera ona absolutnie najważniejsze kubańskie utwory we wspaniałych aranżacjach. I ja, jak tak sobie oglądałam ten film jeszcze raz przed nagraniem tego odcinka, to słuchajcie, prawie się spłakałam kilka razy, bo jakby znam już tę płytę na pamięć, a kiedy oglądam ten film i te piosenki tam się pojawiają, to razem z obrazem mają jakiś taki w ogóle mega mocny wydźwięk. Także polecam wam. Sam album został wydany w 1997 roku, a w 2003 trafił na 260 miejsce listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Jeszcze takim przepięknym momentem tego filmu jest dzień spełnienia absolutnego marzenia muzyków, czyli zagrania dla wyprzedanej sali Carnegie Hall w Nowym Jorku. Polska nawet miała okazję gościć na koncercie Omarę Portuondo, która była jedną z wokalistek zespołu Buena Vista Social Club. Także widzicie, nie ma żartów. Nawet do Polski to doszło. Tak jeszcze sobie myślę, że żeby uzmysłowić sobie, jak ta rewolucja kubańska Fidela Castro wpłynęła na życie codzienne takich w ogóle zwykłych ludzi, to polecam wam zobaczyć w internecie, jest taki film dokumentalny Kamerzysta na Kubie, czy coś takiego. No ostrzegam, że to nie jest do końca jakby obiektywny film, jeśli chodzi o wydźwięk, ale szczególnie jakby bardzo mam w głowie takie sceny w momencie, kiedy ten kamerzysta co kilka lat odwiedza jedną rodzinę i widać co kilka lat, jak ich sytuacja materialna się zmieniała i to jest po prostu coś, co robi mega wrażenie. I myślę, że to też pomoże wam bardziej zrozumieć właśnie Kubę teraz. Także polecam wam Kamerzysta na Kubie. No jak już jesteśmy przy albumie Buena Vista Social Club, to ja tutaj muszę się zatrzymać, ponieważ znajduje się na tej płycie jedna z moich absolutnie najukochańszych piosenek, bardzo głęboko w moim serduszku, o której muszę wspomnieć, mimo że pewnie jej nie znacie, ale uważam, że warta jest właśnie wspomnienia. I jest to utwór Dos Gardenias. Jeżeli oglądaliście serial Narcos, a dokładniej sezon trzeci, jeszcze w Kolumbii, to tam była taka jedna bardzo mocna scena. Mianowicie Pacho z kartelu Skali został wysłany na teren wroga, żeby wyrównać jakieś tam porachunki. Coś tam się wydarzyło, już nie pamiętam, o co chodziło. No więc Pacho przyszedł na imprezę, na fiestę, na terenie tego swojego wroga. Wyszedł na parkiet i tu, uwaga, jakby w ogóle on wszedł na parkiet, oczywiście wszyscy inni zeszli. No i on na środku tego parkietu wyciągnął rękę i dołączył do niego jego partner. Tutaj, uwaga, cuidado, uwaga. I w bardzo sensualny sposób zaczęli tańczyć, bardzo blisko siebie. Na końcu jeszcze w ogóle zaczęli się całować. A to wszystko wydarzyło się właśnie w rytm piosenki Dos Gardenias. I dlaczego to było tak jakby mega ważne? Oczywiście wszyscy na tej imprezie ich obserwowali, wręcz jakby kolokwialnie mówiąc, kopary im opadły, jak zobaczyli ten pokaz. A był to pokaz prawdziwej władzy i siły. No i tutaj wróćmy na chwilę do tego stereotypu macho, o którym sobie rozmawialiśmy, ponieważ właśnie macho to jest mężczyzna, który zdobywa. Który im więcej będzie miał właśnie zdobytych tych obiektów seksualnych, no tym większą władzę będzie pokazywał, tym będzie miał więcej siły. I uwaga, to nie dotyczy tylko kobiet, to dotyczy także zdobyczy męskich, bo to oznacza, że ten macho jest właśnie pożądany. I teraz zobaczcie, ta impreza na terenie wroga, jakby na tej imprezie siedzi mnóstwo kolesi macho, a Pacho wychodzi na parkiet i totalnie daje właśnie taki pokaz tej swojej macistowskiej siły i pokazuje wszystkim innym dookoła, że to on jest tym najbardziej pożądanym i niezależnym i takim jeszcze na końcu tym pocałunkiem ze swoim partnerem daje taki pokaz siły, że absolutnie wszyscy pozostają tacy w ogóle oniemieni. I pamiętajmy, że w tle gra piosenka Dos Gardenias. I już wam czytam tekst, już wam mówię, o czym jest ten utwór. Te dwie gardenie są dla ciebie. Przez nie chcę powiedzieć, kocham cię, uwielbiam cię, jesteś moim życiem. Daj im całą swoją uwagę, bo są twoim sercem i moim. Dwie gardenie dla ciebie będą miały cały żar pocałunków tych, które ci dałem i których przenigdy nie odnajdziesz w żarze innego uczucia. Przy tobie będą żyły i ze sobą rozmawiały, tak jak wtedy, kiedy jesteś ze mną. I nawet uwierzysz, kiedy ci powiedzą, kocham cię. Ale jeśli któregoś zachodu słońca gardenie mojej miłości umrą, to dlatego, że odgadły, że twoja miłość mnie oszukała, bo pojawiło się inne uczucie.
Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir. Te quiero. Mi vida. Cariño. Ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro pez. A tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, mami, te quiero. Pero si una tarde sé que las gardenias de mi amor se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
To jest wersja utworu Dos Gardenias, którą właśnie usłyszycie w serialu Narcos i serdecznie polecam wam zobaczyć tę scenę tańca. Jak wpiszecie gdzieś w internet Pacho Dance albo Narcos Dos Gardenias, to od razu wam wyskoczy. Ja aż po prostu mam ciarki, jak sobie przypominam tę scenę. Jest wspaniała. A teraz taki hicior, że padniecie. Słuchajcie, no, historia lambady, bo oczywiście jest to lambada, bardzo mnie zaskoczyła. Naprawdę nie spodziewałam się tego, bo okazuje się, że jest to plagiat jak stąd do Boliwii. Tę wersję, którą wszyscy znamy, wykonuje zespół Kaoma z Francji. Wokalistka pochodzi z Brazylii. Nie wiem, czy kiedyś w ogóle się nad tym zastanawialiście, że ten utwór jest właśnie po portugalsku. Pierwszy tytuł tej piosenki brzmiał Chorando se foi, to właśnie po portugalsku. No a to dlatego, że wersja oryginalna tego utworu nosi tytuł Llorando se fue, czyli dokładnie to samo, tylko po hiszpańsku. No i skąd została ukradziona? No właśnie, z Boliwii. Boliwijski zespół Los Kiarkas nagrał ten utwór w 1981 roku, a francuski zespół Kaoma skopiował go 8 lat później, czyli w 1989 roku. Llorando se fue, czyli ta oryginalna wersja piosenki, należy do gatunku La Saya, który jest takim boliwijskim manifestem w muzyce, tańcu, poezji tych ludów afroamerykańskich, też uwaga, południowych, które osiedliły się na takim płaskowyżu Collao, którego średnia wysokość to jest w ogóle 3600 metrów nad poziomem morza. Średnia wysokość płaskowyżu, wyobraźcie sobie, rysy nasze mają 2500 metrów nad poziomem morza, mniej więcej, o ile dobrze pamiętam. Na tym płaskowyżu Collao także znajduje się jezioro Titicaca. To może kojarzycie tak z geografii, mniej więcej, gdzie to jest. I to był też całkiem popularny kierunek osiedlania się niewolników sprowadzanych z Afryki właśnie w Boliwii. Czyli La Saya jest połączeniem muzyki ludów andyjskich, które tam jakby zamieszkiwały wcześniej, kreoli, czyli ludzi pochodzenia europejskiego, ale już urodzonych na kontynencie amerykańskim i oczywiście wpływów afrykańskich przewiezionych przez niewolników do dzisiejszej Boliwii. Zespół Los Kiarkas pozwał oczywiście Kaomę. W całą akcję włączyła się nawet boliwijska instytucja chroniąca folklor i razem z zespołem wygrali tę sprawę i odebrali Kaomie 6 milionów franków za tantiemy pochodzące z tego utworu. Posłuchajcie oryginalnej wersji Lambady, czyli Llorando se fue. Bardzo smutny był koniec historii Lambady, ponieważ Loalva Brás, czyli wokalistka zespołu Kaoma, chorowała na raka, a w 2017 roku znaleziono jej zwęglone zwłoki w Rio de Janeiro, ponieważ została zaatakowana przez 3 rabusiów, którzy zaatakowali ją w należącym do niej lokalu, pobili, ranili nożem, zaciągnęli do samochodu i podpalili, podobnie jak jej dom. Miała 63 lata. No dobrze, a my idziemy dalej. Razem z kolejnym utworem także pozostaniemy w Brazylii. W ogóle ten odcinek tak totalnie przypadkiem wyszedł mi tak bardzo portugalskojęzyczny, ponieważ faktycznie większość z tych hiciorów jest po portugalsku i jakoś tak dopiero teraz zdałam sobie sprawę, jak dużo piosenek po portugalsku ja znałam wcześniej bez zapoznania z językiem portugalskim. To jest w ogóle ciekawe. Następny odcinek, który będzie o hiciorach, będę musiała trochę bardziej zrobić jednak o tych hiszpańskojęzycznych, żeby była równowaga w przyrodzie. Jakbyście mieli podać utwór, który wam przychodzi na myśl, na skojarzenie z karnawałem w Rio de Janeiro, to co by to było? Pomyślcie. Taka pierwsza piosenka, która wam przychodzi do głowy, właśnie kojarząca się z karnawałem. Dam wam takie 5 sekund. Pomyślcie. I co? Macie coś? Ja na przykład mam taką jedną piosenkę, która jakby od dzieciństwa zawsze była dla mnie flagowym numerem karnawału brazylijskiego. I że wydawała mi się zawsze taką właśnie najważniejszą piosenką. I to jest ta piosenka.
Thank you.
Jak zaczęłam robić research dotyczący tej piosenki, to z jednej strony trochę się uśmiałam, z drugiej strony byłam przerażona, ponieważ moje dzieciństwo, słuchajcie, legło w gruzach. Ponieważ okazało się, że ten utwór Samba de Janeiro nagrał zespół Bellini, który pochodzi, uwaga, uwaga, z Niemiec. No właśnie, faktycznie jakby członkowie tej grupy pochodzą z różnych krajów, na przykład z Maroko, Tajlandii, Brazylii. Faktycznie wokalistka pochodzi z Brazylii. Jest też jakiś tutaj ktoś z Indonezji. Jednak jakby cały czas, umówmy się, jest to zespół z Niemiec. I okazuje się, że piosenka odniosła największy sukces w Europie tylko. I to północno-środkowej. Czyli Niemcy, Szwajcaria, Francja, Austria, Belgia, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Szwecja. Te kraje miały tę piosenkę na listach przebojów. Czyli zobaczcie, może być tak, że może nawet nikt w Brazylii tej piosenki nigdy nie słyszał. A nam zawsze się wydawało, a przynajmniej mi, że ten numer jest takim najważniejszym, po prostu pierwszym kawałkiem, który się puszcza na rozpoczęcie karnawału. Także słuchajcie, no szok, rozpacz, niedowierzanie. I to nie jest jedyne zaskoczenie a propos tej piosenki, ponieważ okazuje się, że ona też nie jest piosenką autorską, ale nie jest też plagiatem. Tak jak Lambada zespołu Kaoma, ponieważ wśród autorów piosenki Samba de Janeiro, oprócz zespołu Bellini, znajduje się także jeszcze jedno nazwisko. Więc za chwilę posłuchacie właśnie, czym zainspirował się zespół Bellini. Więc tak jak sobie teraz myślę, no dobra, może w Brazylii faktycznie ktoś słyszał ten utwór. Myślę, że dużo osób go jednak słyszało, ale no jakby w tej wersji. A to była, moi drodzy, soczysta brazylijska samba w wykonaniu Ayrtu Moreira. Także widzicie, nic już nie będzie jak wcześniej. No muszę wam powiedzieć, że piosenki w tym odcinku bardzo mnie zaskoczyły też i jeszcze bardziej te historie utwierdziły mnie w przekonaniu, że naprawdę nic nie jest takie, jakie nam się wydaje na pierwszy rzut oka i że trzeba trochę tam pogrzebać głębiej, żeby mieć jakiś bardziej prawdziwy obraz. Na koniec tego odcinka chciałabym wam puścić jeszcze coś takiego pięknego i brazylijskiego, bo tak dzisiaj dużo mówimy o Brazylii, więc to Brazylią zakończmy. Coś takiego z dobrą energią na resztę dnia i myślę, że nawet mam do tego taką super piosenkę. Będzie to utwór, w którym 90% tego, co usłyszycie, to dźwięki wydawane przez ludzi, a tylko jeden malutki instrumencik będzie grał te 10% i będzie to drumla. Jak jesteście ciekawi, to polecam wam zobaczyć gdzieś na YouTube, jak ten instrumencik wygląda, jest super śmieszny. Także, kochani, to jest oczywiście zespół Barbatuques i piosenka Baiana.
Baiana, baiana. Dunini, 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 dunini. Baiana, baiana.
Morro, Canso, Levada, Camone, Poço, Bebedouro, Jaraguá. Coqueiro seco do outro lado da lagoa. Se atravessa na canoa, Lamarão é no pilar. Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro de via pra não virar.
Baiana, baiana. Boa noite, povo que é.
No i oczywiście ciekawostka dla wytrwałych na końcu. Słuchajcie, zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jakim języku wymawiamy nazwy miast europejskich albo w ogóle światowych? Na przykład Lizbona mówimy po polsku, no bo oryginalnie jest Lisboa. Madrid, Madryt. Roma, Rzym. A na przykład miasta Ameryki Południowej, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogota, to wszystko jakby są oryginalne nazwy po hiszpańsku. A Rio de Janeiro wymawiamy po portugalsku, co dosłownie oznacza rzeka stycznia, ponieważ w dniu dotarcia tam konkwistadorów był oczywiście miesiąc styczeń, a zatoka, w której leży Rio, wydała się jakimś takim ujściem ogromnej rzeki, więc Portugalczycy nazwali to po prostu Rio, czyli Rio de Janeiro. To taka ciekawostka, na przykład jakbyśmy chcieli wymawiać to po hiszpańsku, no to powiedzielibyśmy, że to jest Rio de Janeiro, ale my mówimy po portugalsku Rio de Janeiro. W Brazylii jest tylko jedno miasto, które ma polską wymowę, czyli Curitiba, a po polsku Curitiba. A to wszystko ze względu na obecność potomków imigracji polskich chłopów jeszcze z XIX wieku, czyli z czasów zaborów. Wyobraźcie sobie. I oni do tej pory kultywują polskie tradycje, posługują się językiem polskim i to posługują się często takimi archaicznymi zwrotami, na przykład łojciec, bida, wrócim, trzewiki. To jest w ogóle super ciekawe. Największa z tych polskich migracji tego czasu dotarła do dwóch południowych stanów, czyli Paraná i Santa Catarina. I na przykład na Universidade do Paraná, czyli na Uniwersytecie w Paraná, jest nawet Wydział Języka Polskiego. Oto ciekawostka. Miłego dnia, kochani, i do usłyszenia!